I gdzieśmy to skończyli ostatnio, jak myślicie? Na liście do Galacjan, to na pewno. A który to był rozdział? 4. A wiersz? 20. To był wiersz ostatni, jaki żeśmy czytali. I potem od wiersza 21 do 31 jest opisana alegoria. Paweł na podstawie historii, czegoś, co się stało w przeszłości, poprzez alegorię chce powiedzieć coś o sprawach duchowych. Coś, co dzisiaj jest rzeczywistością, ale w kategoriach duchowych. Na czym polega ta alegoria? A więc mowa jest o dwóch synach Abrahama. Wszyscy mają Biblię, więc ja nie muszę tego czytać. Każdy tam sobie patrzy. Stronica 1259. A więc jeden z synów Abrahama nazywał się Ismael. A drugi też na I, ale Izaak. A więc dwóch synów na I. Jeden był z niewolnicy, a drugi był z wolnej. Jakżeż to się narodził ten Ismael? W wyniku czego on się narodził? Kilkanaście lat przed urzeczywistnieniem się obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi. Pamiętamy ten moment, gdy Abraham uwierzył. Uwierzył na słowo. Na gołe słowo. I to się Bogu podoba. Uwierzyć na Boże Słowo. Zaufać osobie, choćby to słowo było niezrozumiałe dla nas. Zaufać osobie, która mówi. Tą osobą jest Wszechmogący Bóg. I coś mi się wydaje, że w niedzielę właśnie Wiesiek, gdy będzie miał kazanie, to też będzie używał tego ekranu podczas kazania. I nie do śpiewu, ale żeby wam coś pokazać. I tam właśnie będzie mówił, co to znaczy działać na podstawie słowa. Tak mi się wydaje, bo nie wiem nawet dokładnie, czy to będzie mówił, ale chyba to. Dlatego przyjdźcie w niedzielę i będziecie mieli kontynuację tego, co u mnie jest wstępem. A więc gołe słowo, ale ufamy osobie, która to słowo powiedziała. I teraz my to wprowadzamy w czyn, w konkretne działanie. I właśnie kilkanaście lat czekał Abraham na spełnienie tej obietnicy. Jego oczy co wieczór się łzawiły, gdy liczył te gwiazdy i nie mógł nigdy ich policzyć. I w tym czasie żona mu zaproponowała, aby skorzystał ze zwyczaju, jaki panował wtedy, by zaczął współżyć z jej służącą, z niewolnicą, z Hagar, i by ta urodziła syna, a ten syn urodzony będzie w imieniu jej pani, a więc Sary. Jak się stało? Hagar poczęła, urodziła syna i został adoptowany i był niby synem Sary. Ale nadszedł czas. Czas, gdy się miał urodzić Izaak. Bo to dwaj aniołowie w postaci mężczyzn, gości, zapowiedzieli: za rok twoja żona urodzi syna. Sara, podsłuchując tam gdzieś, a to nie było wcale trudne, bo to był przecież namiot, więc głos się rozchodził, roześmiała się. I wiemy, że ci powiedzieli: nie śmiej się, bo rzeczywiście tak będzie. Nie śmiałam się. Dlatego też i Izaak otrzymał, czy syn otrzymał imię Śmieszek, czyli Izaak. I urodziła. Mając 90 lat, Abraham setkę, urodziła syna. I się pojawiły kłopoty, bo Ismael nie lubił Izaaka. Dziwnego, nie? Konkurent się pojawił i to tak prawowity. Z kolei Sara przez cały życie niepłodna nagle ma syna. Ma dziedzica oczekiwanego. A więc cały majątek nie będzie miała Hagar z Ismaelem, lecz będzie miało Izaak. I się pojawił konflikt. I o tym konflikcie będziemy dzisiaj mówić w rozdziale 5. I przyjrzyjmy się, co w tej alegorii, dlatego że to było wydarzenie historyczne i wcale to wydarzenie nie miało znaczenia duchowego, gdy się działo, ale Paweł właśnie używa to jako alegorię. I właśnie wiersz 24, 25 mówi nam, w czym rzecz. To jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one, czyli ci synowie, a też niewolnica i pani wolna, oznaczają dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, Hagar, matka Ismaela, która rodzi niewolę. I Hagar jest to góra w Synaj, w Arabii, i odpowiada teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swoimi. Jeruzalem zaś, który jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Przyjrzyjmy się teraz, o czym tutaj Paweł mówi. Jerozolima, miasto pokoju, stolica Żydów, w niewoli razem z nimi się znajdująca, niewoli rzymskiej. Została przyrównana do Ismaela, a właściwie do Hagar, do niewolnicy, jeszcze gorzej. Synaj, góra wspaniała, na której Mojżesz otrzymał zakon, gdzie Bóg z nim rozmawiał, widział Bożą chwałę. Ta wspaniała góra, święta góra, świętość Izraela została nazwana Synaj. I każdy naród lubi mieć święte góry. Czy nie tak? Święte wzgórza. Polanie też mieli wzgórza. Prawda? Gdy Polacy, Polanie byli poganami. Narody mają swoje wzgórza, święte wzgórza. Chcę powiedzieć wam, że góry, wzgórza w Biblii, szczególnie w Nowym Testamencie, są symbolem mocy, władzy, autorytetu. To na marginesie zupełnie. I stąd, gdy masz wiarę i powiesz górze, by się przeniosła w morze, to jest mowa bardziej duchowa niż rzeczywista. Chodzi o to, że moce przeciwności, moce zła, autorytety przeciwne Bożemu dziecku i Bogu ustąpią w wyniku działania twojej wiary. I stąd, gdy ludzie obierają sobie sami górę, ludzką górę i tam wznoszą ołtarze, a też gdy mają sentymenty do różnych bóstw, rodzaju męskiego czy żeńskiego, niech wiedzą, że to jest niebezpieczne. Poddają się w niewolę. Bo nawet święta góra, którą Bóg obrał, Synaj, święte Jeruzalem, wzniesione też na wzgórzu, dzisiaj, ponieważ przyszła nowa rzeczywistość od Jezusa Chrystusa, od powstania Kościoła w dzień 50, przestała być tą prawdziwą matką, a stała się niewolnicą, stała się symbolem zniewolenia. Jest inna góra dzisiaj. Jest inne miejsce, najwyższe od wszelkich gór. Gdy nasz Pan, wspaniały Zbawiciel, arcykapłan, przeszedł przez niebiosa. Przeszedł przez niebiosa, mówi nam list do Hebrajczyków. List mówiący o kapłaństwie Chrystusa. Przeszedł. Ja sobie wyobrażam, jak stąpa po niebiosach i dudni to. I przechodzi, a wszystkie zastępy demonów, szatan i jego zastępy, które są na powietrzu, musiały legnąć, zalegnąć, bo szedł Pan, który zmartwychwstał, teraz w niebo wstępuje. Gdy się modlił kiedyś Daniel, to 21 dni musiał Archanioł Michał przebijać się z odpowiedzią. Nasz Pan przechodzi teraz i nikt mu nie śmie przeszkodzić. I wszystkie góry ma pod sobą. Najwyższe góry świata ma pod sobą, łącznie z Jeruzalem, Synaj. I zasiadł na tronie. Wstąpił do Jeruzalem górnego, niebiańskiego, które jest ponad wszystkie wzniesienia, wszystkie góry, wszystkie autorytety. I stąd uwłaczaniem Bogu jest dzisiaj obieranie sobie jakiejkolwiek góry, jakiegokolwiek autorytetu, poza tym, co Bóg obiera. I wszystkie ziemskie góry razem z Jeruzalem, Synaj, zostały już zlikwidowane, przeminęły. One były oparte o stare przymierze. Nowe wyparło stare. To jest bardzo ważna prawda i sądzę, że ją czujecie w tej chwili. Prawda ewangeliczna. Dlatego nie wolno się poddać przez nieświadomość, przez głupotę również, poddać w niewolę. Dlatego Paweł tak mocno walczył o tych zborowników, by przez czyjąś chytrość nie dali się zwieść. Jeruzalem jest wolny, jest w górze. Oczekujemy tego Jeruzalem. O tym jest tu mowa w liście do Hebrajczyków, mamy odnośnik, a też i objawienie Jana. Ostatnie rozdziały mówią o tym Jeruzalem. To już jest dalsza sprawa. Nie chcę tego teraz rozwijać. Wiersz 28 mówi, wy zaś bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Zrodzeni przez Boże Słowo. Nie zrodzeni w rodzinie chrześcijańskiej, lecz zrodzeni przez Boże Słowo, przez Bożą ingerencję, jak kiedyś Bóg zaingerował. I zanim Józef pojął za żonę, gdy pojął ją w sposób dosłowny, gdy jeszcze byli narzeczeństwem, gdy już wszystko zmierzało do małżeństwa, wtedy Bóg zaingerował i przez Ducha Świętego wniósł swoje nasienie do jej łona, by poczęła i urodziła Syna Bożego. Tak też i Bóg ingeruje dzisiaj w Twoje życie, niezależnie od naszego życia fizycznego, i poczyna swoje duchowe życie, życie wolności w Jezusie Chrystusie. Aż właśnie ta wolność, którą się otrzymuje w wyniku nawrócenia, w wyniku przyjęcia Bożego Słowa, w wyniku uwierzenia w Chrystusa Jezusa, w wyniku wyznania, że On jest Synem Bożym, przeżycia przebaczenia grzechów, w wyniku odrodzenia z Ducha Świętego, z wody, gdy mamy tę wolność, to się pojawia, to jest dalsza już myśl, konflikt. Wiersz 29 mówi, jak on giś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Jest to konflikt. Konflikt, pozwólcie, że ja postawię go w dwóch aspektach, który się rozgrywa w aspekcie społecznym. I ten konflikt zawsze istniał i istnieć będzie. I dobrze, że ja o tym wiedziałem jeszcze podczas studiów. Dobrze, jeszcze wtedy, już wtedy mnie starszy brat, stary kaznodzieja, już uprzedził nas, młodych studentów teologii, uprzedził nas. To będzie konflikt w każdym zborze. I ja się wtedy już na to nastawiłem, że będzie. I dlatego też później byłem konsekwentny w trzymaniu tej linii. Jest to konflikt między cielesnym sposobem myślenia, a duchowym sposobem myślenia. I jest to rzecz nieuchwytna. Tego nikt nie uchwyci w żadne ramy, w żaden sposób. To jest rzecz oparta o subiektywizm. I za chwilę będę mówił o tym drugim aspekcie i to właściwie jest tematem tego następnego rozdziału. O konflikcie w naszym wnętrzu. Ale właśnie zdrowa jednostka. Człowiek chodzący w wolności ducha. Człowiek, który w tym konflikcie umie sobie z tym poradzić. Który umie też i żyć w wolności, mimo że cały czas jest otoczony tym Ismaelem. Ten człowiek jest w stanie sprostać później rozdzielaniu między tym, co cielesne we własnym życiu i duchowe, a też i w życiu społecznym, zborowym. Dlatego tak ważną rzeczą jest właściwy chrześcijanin, właściwa jednostka, właściwy człowiek. Tak ważną rzeczą jest to, o czym my w naszym zborze tak dużo mówimy, na co kładziemy nacisk również i w praktycznym życiu. I to są rzeczy nie do wyjaśnienia, nie do określenia. O tych rzeczach można mówić. One są do przeżycia, do przyjęcia przez wiarę i posłuszeństwo Bożemu Słowu. Jest prześladowanie. I ci cieleśni myślący zwalczają potem tych duchowych. Ci duchowi po prostu są słabsi, dlatego że poruszają się w oparciu o inne prawa. Nie prawo łokcia, prawo ostrego języka, lecz o prawo miłości, prawo przebaczenia. Są słabsi z tego tytułu. Tak Jezus był słaby. Z mieczy zrezygnował, ręce swoje poddał pod związanie, pozwolił się przybić, był słaby. Są słabsi. Chwała Panu, że są słabsi. Chwała Panu. Dlatego, że gdy są słabsi, to Pan jest mocny. Wtedy On zwycięża, a oni nie walczą. I w konsekwencji ci pokorni, cisi, ziemię pozyskują. Ale podczas walki wydaje się, że oni są słabsi. Tak też i przejdźmy teraz na ten aspekt, na poziom naszego osobistego, własnego życia. Ten, który się urodził według ciała, prześladował urodzonego według ducha. Kto w tobie urodził się według ciała? Kto we mnie urodził się według ciała? Twój duch? Duch człowieczy? Moje ciało. Moje ciało duszą żyjące. Ono się urodziło według ciała. I stąd mamy nasz wygląd i charakter podobny do naszych dziadków, pradziadków, rodziców, czy nie tak? Bo się urodziło to według ciała. I urodzone według ciała ma zmysł cielesny, o tym mówi list do Rzymian, 8 rozdział. List do Rzymian, 8 rozdział o tym mówi. Ma zmysł cielesny i się nie może poddać Bożemu zmysłowi. Nie może, nie jest w stanie. I ono teraz będzie przeciwne Bogu. Stąd są te opory przed nawróceniem. Opory przed czytaniem Bożego Słowa. Opory przed Bogiem. Są to opory w nas. Jest wiele oporów, które musimy pokonać w trakcie ewangelizowania kogoś. I najbardziej bliskie człowiekowi są opory sobie samym. Te wewnętrzne opory. To właśnie naszej natury grzesznej. Tego Ismaela w nas, we mnie i w tobie. On się broni, on nie chce się poddać. Bo czeka go coś strasznego. On będzie ukrzyżowany razem z Chrystusem. Nie dziwnego, że się broni. Jezus się nie bronił, pozwolił się przybić. Ale Piotr się bronił. Powiedział, nie znam tego człowieka, bo się bał biczowania i bał się śmierci. Ale on się broni śmierci na krzyżu. Więc nic dziwnego, ma instynkt samozachowawczy. A któż to w nas się urodził według ducha? Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział nam powiada, że człowiek naturalny, zmysłowy, a po grecku duszewny, psychikoi. Więc używam tego rosyjskiego określenia duszewny. Szkoda, że ono nie jest polskie, możemy je sobie przyswoić. Cielesny, duszewny, duchowy. Trudno. Nie ma zmysłowy, to nie oddaje to, naturalny nie oddaje to. Więc niech ktoś wymyśli lepsze słowo niż duszewny. Dlaczego język rosyjski ma być gorszy od innych, prawda? Od łaciny na przykład, czy od greki. No i ten człowiek żyjący duszą. On się Bogu nie chce poddać. I nie zna spraw Bożych. Są mu głupstwem. I nie rozumie spraw Bożych, mówi nam pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział. Lecz duchowy wszystko zrozumiewa. A więc ten poczęty, narodzony z Boga, ten, który w momencie nawrócenia, w dniach grzechu zostaje uwolniony i nareszcie ma kontakt z Bogiem, nareszcie ma pierwszy haust życia, znaczy haust tego niebieskiego powietrza i żyje dzięki temu. I żyje Bogiem i się nim karmi, nim się syci. No, żyje teraz inną zupełnie rzeczywistością. Staliśmy się obywatelami nieba. To jest tak jak ktoś, kto miał matkę z Australii, a ojca z Palestyny. I mówi, jestem Palestyńczykiem i Australijczykiem. I tak my jesteśmy ziemscy i niebiańscy. Pomyślmy przez chwilę. Bo nasz jeden ojciec to jest z ziemi, a drugi jest z nieba. Jaki ziemscy, mówi Jezus, pierwszy do Koryntian, 15 rozdział. Jaki ziemscy, ziemski, tacy ziemscy. Jaki niebiański, tacy też i niebiańscy. I oto Izaak i Ismael żyją w jednym namiocie. A tym namiotem jest twoje i moje ciało, nasze życie. Tutaj mieszka Ismael i Izaak. Tutaj mieszka Ismael i Izaak. I nogi ma Ismael i Izaak, nie po jednej. Każdy ma dwie nogi. To jest właśnie kłopot. Gdyby mieli po jednej, to jeszcze może by jakoś dał radę chodzić na jednej nodze. Raz, a na drugiej nodze drugi raz. A tu mają po dwie nogi. I ręce, wszystko. I mają jeden język. I oczy też widzą to samo. I kłopot, bo tam się kłócą ze sobą. I Ismael przyłoży Izaakowi, a Izaak ktoś cierpi, ale się potem modli i potem Ismael tam jest chory, ten Izaak dochodzi do głosu. Nędzny ja człowiek, któż mi wybawi z tego ciała śmierci. Nie dam rady, mówi Paweł, 7 rozdział listu do Rzymian. Jest wyjście. Jest wspaniałe wyjście. I oto nam mówi 5 rozdział na temat tego wyjścia. Przyjrzyjmy się temu rozdziałowi. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto przychodzi mocniejszy, wchodzi Pan. I począwszy Izaaka, dał nam prawa należne dla Izaaka. To, co przynależne Izaakowi, jest moją własnością. Ismael jest teraz wydziedziczony. Gdyby się nie urodził Izaak, Ismael byłby górą. Ale przez fakt narodzin Izaaka Ismael jest pokonany, jest przegrany. A więc wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie. Nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Co zrobić z Ismaelem? I wiersz 30 wcześniejszego rozdziału. Co mówi Pismo? Słucham? Wypędź niewolnicę i jej syna. Wypędź dwie osoby. Niewolnicę, górę Hagar, górę Synaj. Wypędź stare przymierze. Wypędź pęta przepisów i nakazów. Wypędź wszystkie góry, które ludzie sobie obierają. Samarytanka miała problem. Panie, na której górze mamy czcić Boga? Czy w Jerozolimie, czy na naszej górze? Proszę bardzo. A Jezus mówi, ani tu, ani tu. Tego nie przewidywała. Nie przewidywała tego. Bo jest inna góra. Już nie te góry. Inna. A więc wypędź górę. Wypędź autorytety, które pochodzą już nie od Boga, przestarzałe. Oraz jej syna. Wypędź duszewnego człowieka. Wypędź tego, który żyje ziemskim życiem. Wypędź go, przepędź. I właśnie o tym mówi nam ten piąty rozdział. I pozwólcie, że od 13 wiersza weźmiemy. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. I właśnie ten piąty rozdział, gdy mówi o praktykowaniu chrześcijańskiej wolności, ma dwa aspekty. Ma aspekt pozytywny i ma aspekt negatywny. Pozytywny. Stójcie niezachwianie w tej wolności. Stójcie. Masz, Izaaku, prawo, stój. On cię chce teraz krzywdzić, to mu się nie daj. Stój. On cię chce przepędzić, stój. I mów, to jest mój namiot, moje miejsce. To są moje klejnoty, moje stado, moje wszystko. Ismael wreszcie musi ustąpić. Gdy uciekniesz, to Ismael będzie górą. Stój. Ale aspekt negatywny. Pod pozorem tej wolności nie pobłażaj ciału. Nie pobłażaj ciału. I właśnie, gdyby Ismael był inną osobą, ale on jest mną. Moje ciało to jestem ja. To ja w tej chwili chcę to i tamto. To ja mam takie inne pragnienia. Co zrobić? I tu jest dylemat, że to wszystko się odbywa w jednej osobowości, w jednym człowieku. I stąd od 16 wiersza dochodzimy do meritum sprawy. 16 wiersz podaje nam zasady. Zasadę stania w tej wolności, zasadę, która umożliwia nam wypędzenie Ismaela, nie poddanie się temu wszystkiemu, co niesie nam niewola, stare przymierze. No, jak brzmi ta zasada? Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. I oto ja w tej chwili, tak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, rozdział 7, mam dwie myśli. Jedna myśl chce dobrze, a druga myśl chce źle. Ja teraz wiem, bo zakon mi powiedział, że to jest złą rzeczą. Ja dobrze wiem i to czuję w sobie, że to jest złą rzeczą. Pozwólcie, że ja teraz użyję tylko jednego przykładu. Przykładu też i o czym tu jest mowa na samym początku, związanego z naszym życiem płciowym, z życiem seksualnym. To jest też na początku tutaj używane, więc ja bym to używał najprościej. I teraz wiem, i to mi wewnątrz mówi, że muszę mieć żonę, i to jedną żonę, że moje życie małżeńskie musi być prawe, że muszę być wierny mojej żonie, powinienem, że muszę ją kochać, powinienem, no, że w ogóle wiem, czego Bóg sobie życzy. Ale ludzie tu mówią o różnych sprawach, że małżeństwo trzeba wcześniej wypróbować, a więc jeszcze nie z małżeństwem już wypróbować, prawda? Ale nikt nam nie daje samochodu do wypróbowania. Bierzemy jak leci, prawda? A tutaj ludzie mówią o próbach. I Szwedzi mają kłopoty. Pierwsi wprowadzili ten system, pozwolili swojej młodzieży w latach 50. i mają problemy. W swoim czasie mieli największy procent samobójstw w świecie. kraj o najwyższej, no nie stopie życiowej, chociaż też można mówić o najwyższej stopie, ale opiece społecznej nad jednostką. Mieli najwyższy stopień samobójstw, procent samobójstw. I mają dzisiaj problemy społeczne, bardzo poważne, właśnie bazujące na tych sprawach. Wspaniały kraj, wspaniali ludzie. Jakże smutni, wbrew pozorom. Jakże rozczarowani. A więc pod pozorem wolności podbłaża się ciało. Tak jest dylemat. Bo ta żądza cielesna, cóż to jest żądza? Porządliwość, żądza w języku greckim, wyraz epitimia, to znaczy niewłaściwe, złe, ludzkie pragnienia. Są pragnienia. Psychologia mówi o potrzebach człowieka. I one są właściwe, są nam potrzebne te potrzeby, abyśmy zaspokajając je żyli po prostu. I są psychiczne potrzeby, fizyczne. Są też potrzeby duchowe, ducha naszego. Ale są też i złe potrzeby. Niektóre są ewidentnie złe. Zazdrość, chciwość, morderstwo. To nie są potrzeby, dzięki którym możemy żyć, prawda? Czy musimy żyć? Ale są potrzeby, które mogą być złe, a nie muszą. Są zależne od czasu, od miejsca, od osoby. Prawda? A więc my musimy decydować, co jest rzeczą złą, a co jest rzeczą dobrą. I teraz, gdy my mamy decydować, to ludzie, specjaliści mówią, to jest dobre. Pozwalajmy młodzieży, dlatego to jest zdrowe, bo hamowanie, powstrzymywanie się jest niezdrowe, więc niech sobie używają, byleby tylko się dzieci nie rodziły. Tak pani Owsiany, na przykład Ewa, kiedyś, pamiętam, w Gazecie Krakowskiej pisywała właśnie i tak też przez telefon zaufania dla młodzieży radziła młodym ludziom. Nie wiem, czy jak robić dzisiaj, bo jej córka już ma chyba 18 lat albo więcej. Tak jakbyśmy powiedzieli, proszę pana, lewą nogę niech pan rzadko używa w samochodzie. Prawą to do dechy, jak pan uważa, według woli. To jest wspaniałe samo, a lewą tak, no, tylko w miarę potrzeb, wie pan, tak raz na tydzień, bo szkoda tych hamulców. Bo się grzeją, bo się psują, bordzewieją, prawda? I teraz właśnie, gdy mamy ten dylemat, co robić? Pod pozorem wolności nie pobłażać ciału. A więc stwierdzić, jakiego rodzaju jest ta potrzeba, ta żądza, ta pożądliwość i postąpić według ducha. Postąpić według ducha. I tu jest dużą literą wyraz duch. W greckim zawsze, nawet Duch Święty jest małą literą. Nawet Bóg, wyraz Bóg, gdy nie jest na początku zdania, jest napisany małą literą. Także nie można tutaj mówić, czy to chodzi o Ducha Świętego, czy chodzi o Ducha Człowieczego. I raczej z kontekstu wynika, że chodzi o Ducha Człowieczego, o konflikt między Duchem Człowieczym a ciałem człowieka. Ale oczywiście, że w konsekwencji, globalnie rzecz biorąc, jest to konflikt między człowiekiem a Bogiem. Między moim ciałem i moim sposobem życia cielesnym, a duchowym, Bożym sposobem życia. Ale tak, dosłownie, to jest konflikt między moim ciałem i tym, co reprezentuje co reprezentuje moją cielesną naturę i sposób myślenia, i pomiędzy moim duchem, który reprezentuje Boży, duchowy sposób myślenia. A więc muszę postąpić, zadziałać, jak duch mi nakazuje, mój duch. I teraz czuję, gdy Duch Boży mojemu duchowi mówi, wiesz co, nie rób tego, poczekaj, przecierp. Ja wiem, że to jest trudno powstrzymać się, ale przecierp, zrezygnuj. Pomyśl sobie, za 3 miesiące już będziecie po ślubie, poczekajcie. Panie, ale czy ja muszę czekać? Przecież my już żeśmy się zaręczyli, w zborze już nas ogłosili, więc panie, może by tak... Poczekaj. Ale dlaczego, panie, mam poczekać? Jeśli mamy szczere pytanie, nie buntownicze, Bóg nam odpowie. Wiesz, będą komplikacje. Będziesz nieszczery wobec braci i sióstr w zborze. Będziesz oczy chował po ziemi, będziesz się źle czuł. Nie będziesz mógł świadczyć. No, nie będziesz mógł śpiewać, będzie ci źle. Coś z waszą miłość i to, co jest, to jest piękne w tej miłości, wasze złączenie trzeba będzie ukrywać. To też nie jest zdrowe dla życia emocjonalnego. Teraz, jeżeli się pocznie dziecko, to będzie miał dylemat. Czy jakoś to ukryć? Czy skłamać? A potem, gdy będziesz duszpasterzem, to będziesz radził młodym ludziom. I co im będziesz radził? Będę radził, żeby raczej się wstrzymali. A jak im poradzisz, gdy sam... No więc widzisz, same komplikacje. A czy nie można troszkę przytrzymać, poczekać? Ceną jest tylko cierpienie. Więc ogranicz kontakty, spotkaj się rzadziej, powiedz dlaczego, módl się w tej sprawie, razem się módlcie. Powiedz dlaczego, żeby nie myślała, że się rozmyśliłeś. To powiedz dlaczego. I wtedy przyjdzie wspaniały dzień zaślubin, będziesz miał spokojne spojrzenie, sumienie. A też potem i całe swoje życie będziesz miał takie spokojne. Po co masz już mieć hamowania i jakieś ewentualne kraksy? Auto, które ma taki idealny lakier, przecież jest nowym autem. Po co je potem wyklepywać? Po co? Rzeczywiście, panie, więc poczekam. I w ten sposób posłuchamy ducha. Postąpimy według ducha. I co wtedy będzie? Będzie coś, o czym będziemy mówić za chwilę. A na razie przyjrzyjmy się wierszowi 17 i 18. 17 wiersz powiada, że ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału i są to sobie rzeczy przeciwne, byście nie czynili to, co chcecie, czy tego, co chcecie. Wyraz pożąda jest ten sam, epitimia. A więc ciało ma pragnienia kontra duchowi, a duch ma pragnienia kontra ciału i są sobie przeciwne. Jak ogień i woda. Nie zauważyłem, żeby razem ze sobą współżyły. Nafta, tak. Z ogniem jakoś, prawda, się zgadzają. I lubią nawet. Ale woda z ogniem nie zauważyłem, żeby się lubiły. I tak one są przeciwne sobie z natury. I trudno. Jedno ciągnie do dołu, drugie ciągnie do góry. Jednego zmysłem jest śmierć, drugiego zmysłem czy zamysłem jest życie. I są przeciwne. Jak Ismael i Izaak. Nie mogą razem dziedziczyć. Musi Ismael opuścić, razem ze swoją matką opuścić domostwo Abrahama. Musiał opuścić. Nie mogli razem być. Nie można. Ty nie możesz ciała opuścić. Musisz z Ismaelem żyć. Do dnia, gdy Jezus przyjdzie w dniu zmartwychwstania i przemieni twoje ciało. Ismaela zamieni w Izaaka. Ale na razie to musi razem koegzystować. A więc mam radę, abyś sobie uświadomił, że są to pragnienia przeciwne. I gdy sobie to uświadomimy, to wiemy, że wtedy nie czynimy tego, co chcemy. Tylko sprawdzamy. Czegokolwiek byście chcieli, proście, a stanie się wam. Ale ja już ostrożny. Wiem, że we mnie Izaak i Ismael mogą coś chcieć, nie? Więc panie, ponieważ mam dylemat, nie wiem, co chce Izaak, nie wiem, co chce Ismael, więc panie, co byś ty chciał, żebym ja chciał? I wtedy już, gdy mamy świadomość, że ja mogę niewłaściwie chcieć, ale mam obowiązek chcieć, mam prawo chcieć, ale mogę niewłaściwie chcieć. No troszkę powstrzymam się z wyrażeniem tego. I panie, co byś chciał, żebym ja chciał? Wtedy Bóg nam wzbudzi pragnienie właściwej rzeczy. Po prostu doda otuchy Izaakowi, Izaak głośno wypowie, nie będzie już taki zakompleksiony, głośno powie, chcę tego i tego. I my teraz, mimo że tam Ismael, prawda, dobija się o jakąś tam wspaniałą rzecz, ale my go tam machniemy ręką i powiemy, panie, chcę mądrości. Chcę mądrości, bo nie wiem, jak tym ludem zarządzać. I Bóg mówi, fajny, zarządzał rzeczy. Każdemu się wydaje, że jest mądry, a on wie, że nie jest mądry. To jest rzecz taka nieuchwytna, a on wie, że potrzebuje mądrości, żeby mu jej brak. Jakub mówi, że trzeba przyjść do Boga szczerze. A komuś zbywa mądrości, niech przyjdzie do Boga i szczerze poprosi. A więc trzeba dużej dozy szczerości, by się przyznać do swojej głupoty, czy braku mądrości. A to jest to samo. No i teraz Bóg daje Samuelowi, Salomonowi mądrość, a przy okazji jeszcze i bogactwo, i inne rzeczy. Ale jest różnica. Ismael żądał bogactwa. Mówił, żebyś miał tyle. Ismael nie mógł prosić, bo był powstrzymany, bo Izaak prosił. I to bogactwo otrzymał Izaak, nie Ismael. To jest bardzo ważne. ten Izaak teraz będzie umiał tego bogactwa używać. No, tylko że u Salomona nie umiał akurat. Dlatego, że Salomon żył według starych zasad. Według starego przymierza. Ale u ciebie i u mnie twój Izaak będzie umiał używać i bogactwa, a też i nędzy. O tym mówi apostoł Paweł, czy nie tak? Umiem. We wszystkim jestem wyćwiczony. I dostatek cierpieć, i głód znosić. Umiem. To miejsce znamy, czy nie? Prawda? Znamy to miejsce. Umiem. Jestem we wszystkim wyćwiczony. Więc Izaak umie się zachować, gdy ma nędzę, aż piszczącą nędzę, i jest pogodny, jest radosny, ufny, szczęśliwy. A też i dostaje zawrotu głowy, gdy mu aż nadmiar tego bogactwa się już tam pałęta pod nogami. Jongiczo mówi, że gdyby teraz Boga prosił nawet z postem, to już nie będzie biedny nigdy w życiu. No i co ma biedak zrobić? Powiedział, że już nie będzie nigdy biedny w życiu. Ale on umie to dalej używać na sprawy Boże. I tyle zje, co zje, tyle się ubierze, co się ubierze, a reszta wszystko idzie dla Boga, bo po co mu więcej? A więc wtedy Izaak otrzyma od Boga też i te rzeczy, które by Ismael ewentualnie chciał. I wiersz 18 powiada, jeśli duch was prowadzi, a więc gdy go słuchamy, nie jesteście pod zakonem. Bardzo ważne zdanie. Jeśli was duch prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Pamiętacie to porównanie, jakie ja używałem? Człowiek chce znać drogę, ale ponieważ jest ograniczony, ponieważ nie jest w stanie posługiwać się kompasem, nie zna w ogóle, no nie umie, by zabłądził totalnie, nie wie, którędy pójść, gdy ma 360 punktów, które może pójść. Więc Bóg mu dał wąwóz. Wąwóz przepisów. Jedne przepisy, drugie przepisy dotyczące Boga i człowieka, i człowiek idzie do przodu. I wie, że tutaj to nie może, to schodzi na dół, tu nie może, to schodzi na dół. I jakoś tak, oscylując między tymi ścianami, prawda, to powoli prze do przodu. I nagle wąwóz się zakończył krzyżem. Chrystus zakończył wąwóz. Wąwóz wyszedł do góry, wchodzisz przez bramę krzyża i masz step. Szeroki step. Radość! Widzisz teraz więcej niż w tym ciasnym wąwozie. Fantastycznie! No teraz trzeba iść. To gdzie pójdziemy? No i teraz problem. To radzimy się. Głowy, emocji swoich. Tam pójdziemy, mówi Lot. Tam są żyzne łąki, tam jest Jordan, tam będę pójdę. Abraham mówi, dobrze, to idź tam, ja pójdę w tą stronę. Tak, Abraham. Ja pójdę w tą stronę. I Abraham poszedł tam, gdzie są góry, ten poszedł tam, gdzie są doliny. Czy Lot dobrze wybrał? Miał kłopoty, stracił żonę i w ogóle miał kłopoty w swoim życiu. Abraham wygrał. Dlaczego? Dlatego, że nie poddał się temu, co oczy widzą. Albo Samson chodzi do ojca i mówi, pełni we się za żonę. A ojciec no, widzi, że ten taki jest niepohamowany, jeszcze tylko mocny, więc mu wzięli. Miał kłopoty. Miał kłopoty z pierwszą, bo nie była jego żoną i kłopoty już były podczas wesela, a z drugą wiemy, że doprowadziła go w końcu do więzienia, do uwięzienia i do śmierci. To nic, będziemy głosować. Rodzina się zbiera i głosują, gdzie pójdziemy. Nie. Panie, dziękuję Ci, że nie ma wąwozu. Dziękuję Ci, że jestem wolny. Ale Panie, ta wolność sprawiła mi kłopot, bo nie wiem, którędy iść. Ale Panie, dziękuję Ci za ten kłopot, bo wiem, że Ty znalazłeś sposób na ten kłopot. Panie, powiedz mi, jaki to jest sposób. A Pan mówi, postawię Ci słup obłokowy albo słup ognia w nocy i będziesz szedł za tym słupem. Gdy słup stanie i Ty staniesz, będzie stał dzień, Ty stój dzień, będzie stał 40 dni, stój 40 dni, będzie stał rok, stój rok. Ruszy, idź za nim. Dobrze, Panie, wspaniale. A bądź posłuszny. I tak szli. I to jest typ, starotestamentowy typ na duchowe prowadzenie. Gdy Bóg decyduje o drodze, mimo że była pustynia, o postoju, o długości postoju. Bóg decydował,
nie Lut, nie Mojżesz.
I szli dokładnie jak należy. W pewnym momencie mieli taki przypadek, że nie chciano ich przepuścić przez kraj, chyba Amalekitu, nie pamiętam dokładnie. To szli dokładnie pomiędzy, po granicy, żeby ani tym nie naruszyć terytorium. Jeśli was duch prowadzi, nie jesteście już w wąwozie. Jesteście wolni. Nie jesteście już pod zakonem. I teraz wiersz 19 do 21 i wiersz 22 do 23 mówią nam właśnie o Ismaelu i o Izaaku. I przyjrzyjmy się, to jest następna myśl. Przyjrzyjmy się temu. Tylko może macie już dużo informacji w swoich głowach, co? Może byśmy jakoś tą osobę utrwalili w tej chwili. Zrobić trochę przerwę, bo ja mogę iść tak do przodu i ja się nie męczę, ale sądzę, że ci, którzy biorą, a człowiek je, to się bardzo męczy, prawda? To powstańmy na chwilę i co zrobimy w tej chwili? Podziękujemy Bogu za co? Za wolność, za brak wąwozu, za wspaniały step. A to jeszcze nie jest wolność wcale. Brak wąwozu i step to jeszcze wcale nie jest wolność. Prawdziwą wolnością jeszcze jest słup obłokowy. Boże prowadzenie, to jest też ważny element wolności. Prowadzenie. Tak byłyby bezdroża. Chcielibyśmy razem się teraz pomodlić. Halleluja. 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 Dziękujemy Ci, Panie, że dałeś nam wolność. Wolność na miarę nieba. Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, że dałeś nam to, cośmy utracili w sadzie Eden. Gdzie mieliśmy prawo wyboru. I to prawo wyboru nie było groźne, bo było tylko dobro, nie znaliśmy zła. Ale mogliśmy wybrać, jakie imię dać temu czy innemu zwierzęciu. O, dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, że dałeś nam teraz znów prawo życia w tej wolności. Dziękujemy Ci, Panie, że dałeś nam również możliwość, aby Ismael nie górował w naszym życiu. O, dziękuję Ci, Panie, za sprawdziła wolność. Że syn niewolnicy nie będzie rządził, nie będzie panował. Dziękuję Ci, Ojcze Niebieski, że Izaak też ma swoje prawa i te prawa nie są niezrozumiałe, nie są nieosiągalne, ale są takie rzeczywiste, takie dostępne dla naszego umysłu, naszego serca, ducha, naszej wiary, naszych nóg. O, chwalimy Cię, Ojcze Niebieski, że w Chrystusie dałeś nam wolność, ale Jezus Chrystus nie tylko, że umarł, dał nam wolność, nie dlatego, że zmartwychwstał, dał nam wolność, dlatego, że wylał Ducha Świętego. On nie puścił apostołów na własne główkowanie, na własną koncepcję, na demokratyczne postępowanie, ale On wyposażył apostołów i uczniów i Kościół swój w moc Ducha Świętego, w mądrość Ducha Świętego, w kierownictwo Ducha Świętego. O, dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, że wtedy, nawet gdy Paweł gdzieś tam powołany, Twój przeciwnik, gdy po 14 latach wrócił do Jerozolimy i opowiedział, czego naucza, co głosi, stwierdzono, że nie ma żadnej różnicy, że to jest to samo, czegoś Ty ich uczył. O, Panie, dziękujemy Ci za tą wspaniałą wolność. Wolność, która jest oparta nie o literę, nie o prawo, lecz o ducha. I jest rzeczywista, nie jest wyimaginowana, nie jest teoretyczna. Halleluja. Halleluja. I Panie, dziękuję Ci, że możemy chodzić w tej wolności, możemy się jej uczyć jej. Możemy trwać w niej, stać w niej, walczyć. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że w tej wolności jesteśmy zawsze zwycięzcami. Tak jest. Halleluja. Halleluja, Jezus. Halleluja. Usiądźmy, bracia i siostry. Przyjrzyjmy się teraz Ismaelowi, 19 wiersz, 20, 21. Jawne są uczynki Ismaela, czyli ciała. Szateczeństwo, nieczystość, rozpusta. To są trzy uczynki, trzy grzechy z dziedziny życia seksualnego. W innych listach grzechu, czy grzechów, nasza Mateusz 7 rozdział, Rzymian 1 rozdział, to od połowy, 1 Koryntian 6 rozdział, tutaj. W sumie można znaleźć około 6-7, na ogół 5 synonimów, gdy chodzi o ten rodzaj grzechu. Grzechu związanego z naszym życiem płciowym. Tutaj trzy występują. Przeznaczeństwo, nieczystość, rozpusta. Teraz będzie kilka, chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, nie. Dwa, przepraszam bardzo. Dwa będą związane z życiem religijnym. Bałwochwalstwo i czary. Bałwochwalstwo i czary. Bałwochwalstwo jest to osoba, rzecz, które są równorzędne w naszym życiu z Bogiem. To jest przestępstwo wobec przykazania, nie będziesz miał bogów innych obok mnie. Cokolwiek kochamy, cokolwiek czcimy na równi z Bogiem, nie mówię, że wyżej Boga, na równi chociażby, jest bałwochwalstwem. Żadna osoba, ziemska osoba, nie może mieć czci równej Bogu. Ani w sensie teoretycznym, ani praktycznym. Dlaczego tak to podkreślam? To jest ogromne niebezpieczeństwo. I nikogo nie chcę urazić, ale wiedzmy, że chrześcijaństwo w wydaniu wschodnim i zachodnim zachowało właśnie elementy bałwochwalcze. Dlatego też nigdy te kościoły się nie zreformują. Ludzie w nich tak. To będą nieliczne grupy, choćby nawet i milionowe, a nieliczne w porównaniu do całych kościołów. Dlatego, że tam bałwochwalstwo jest uznane dogmatycznie. Oczywiście, teoretycznie tam są rozróżnienia. To nie jest cześć równa Bogu, to jest jakaś cześć taka specjalna i tak dalej. To są takie tylko teoretyczne usprawiedliwienia dla bałwochwalstwa. I gdy wprowadzano te elementy bałwochwalcze w wieku IV, w późniejszych wiekach, X, to przy oporach, licznych oporach ludu, kleru, biskupów. I dlatego to wieki pracowały na to. I zawsze lud, tłum, pospólstwo zawsze decydowało, bo lud tak chce. I dzisiaj niektórzy światli dostojnicy, nasi polscy dostojnicy katolicy, gdy tak prywatnie się ich zapyta, jeden z nich, nie będę cytował, nie będę mówił który, odpowiedział na takim zamkniętym, ekskluzywnym spotkaniu: nie możemy od tego odstąpić, bo lud tego chce. Chodziło o cześć oddawaną Marii. O kult właściwie Marii. A więc musimy sobie z tego zdawać sprawę i być tego świadomi. Bóg nam to objawi, gdy będziemy się modlić. I tu nie jest żadną przesadą w tej chwili to, co mówię. Czary związane są z okultyzmem, z wiarą i praktykowaniem, szukaniem pomocy również u innych mocy niż moc Boża. Jest moc duchowa, rzeczywista, istniejąca, przeciwna Bogu, szatańska. I wszystko, co nie jest z Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie, podpada pod czary. I ci ludzie będą mieli zawsze kłopoty. Nie ulega żadnej kwestii. Nawet to, co do nas nie tylko z Indii, ale i z Chin przychodzi. I te rodzaje walki, które tak są popularne w tej chwili i co uważamy za sport, one mają filozofię. Mają filozofię. I ci ludzie, mistrzowie, na przykład kung fu, mistrz w tym czasie, który żył, Bruce Lee, skończył filozofię. Czemu filozofia, a nie AWF, prawda, Leszku? Czemu? Czemu nie chodził na AWF, na jakąś Akademię Wychowania Fizycznego, tylko na filozofię? Dlatego, że tego typu walki wymagają specjalnego rodzaju filozofii. Ona nie jest chrystusowa. Jest inna. I to jest zastrzeżone tajemnicą. Tylko nieliczne grono wtajemniczonych wie. Dlatego też i Bruce Lee w wieku lat 42 zmarł nagle na atak serca. A nie wiadomo, czy to był atak serca. Dlatego, że chciał zrobić karierę filmową. Nie wiemy, nie znamy. To jest wszystko pewne tajemnicą. Różnego rodzaju czary. Wszystko to jest uczynek ciała. I teraz będziemy mieli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem uczynków ciała związanych z życiem społecznym. A więc wrogość, nastawienie nieprzyjaźni, spór, zazdrość, gniew, knowania. Chyba to słowo jest znane, prawda? Perfidne postępowanie, kopanie dołków pod czymś. Właśnie oraz odszczepieństwo. Rozdzielanie tego, co powinno być złączone. Tego, co jest całością. Zabójstwa. To są uczynki Ismaela, które szkodzą społeczeństwu. Oraz czwarta dziedzina, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne, a więc grzechy związane z naszym nieopanowaniem, z brakiem opanowania. A więc ludzie, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Koniec, kropka, nie ma o czym mówić. Dlatego ja się nie cieszę z tego, że wstrzeczeństwo, nieczysta rozpusta, uchwalstwo, czary, że no, zabójstwo, co tam jeszcze, pijaństwo, czy tam coś jeszcze, że to u mnie tego nie ma. Wszystkiego musi nie być. I wrogości, i sporu, i gniewu, i knowań. Wszystkiego ma nie być. Nie tylko tego, co tak uważamy, że jest najgorsze. A teraz przyjrzyjmy się Izaakowi. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. 9 gron. Nie owoców, lecz gron. Tak jak mamy kiść winogron. I tam wisi na tej kiści jednej 9 gronek. I to właśnie jest jeden owoc. Ale ma 9 gronek i w sumie to da jeden napój, jeden sok. Jest tego samego rodzaju, gatunku. Mimo, że mają różne... Grono gronu nie jest podobne, prawda? Różnej wielkości, ale... Teraz chcę zwrócić uwagę. U Ismaela są uczynki. U Izaaka jest owoc. To jest ważna sprawa. Pomyśl przez chwilę. Zacznijmy od owocu. Co trzeba, żeby był owoc? Trzeba gleby, do której będzie wpuszczone ziarno. To ziarno musi obumrzeć, a dalej cały proces musi zajść i to musi urosnąć. O czym jest czas? Odpowiednie warunki. Owoc musi dojrzeć. Gdy dojrzeje, dopiero jest owoc. A więc coś urodzonego, stworzonego, coś, czego nie było, a się pojawiło, w wyniku jakiejś ingerencji, jakiegoś nasienia. Izaaka nie było i by go nie było. Abrahama nasienie było już martwe. Sary łono było już martwe, obumarłe. Nie byłoby. Ale gleba była. W tę glebę nasienie Abrahama wniknęło, dlatego że Bóg uczynił cud. Łona Sary przyjęło to nasienie. Bóg uczynił cud. Izaak się urodził i to zdrowy. Zdrowe, duże dziecko. Ładnie się rozwijał, urósł i potem miał jeszcze 2 synów. A nawet jeszcze więcej, ale tych 2 najważniejszych, prawda? A więc owoc jest wynikiem czyjejś ingerencji. Bożej ingerencji. W martwą glebę. W obumarłą glebę. Jeszcze nie martwa całkiem, ale obumarła już. I to nasienie z tej obumarłej gleby przynosi owoc tego, który je począł. Który począł ten owoc. A uczynki? Po prostu są. To jest rzeczywistość. Po prostu jest. Wystarczyło współżyć. Wystarczyło donosić. Wystarczyło urodzić. Jest. Żadnej ingerencji z zewnątrz. W naszej mocy. Jest. I stąd. By Ismael w naszym życiu miał swoje uczynki, nie potrzeba żadnej filozofii. One są. Po prostu są. Od dzieciństwa. Od 3 miesiąca życia już je widać. Kiedyś sprawdziłem na jednej z moich córek, gdy o tym ktoś powiedział kiedyś na jakimś wykładzie, ja sprawdziłem, miała 3 miesiące, prawda? Wypikała sobie nóżkami, taka była zadowolona. Potem w takim fikaniu ją skrępowałem, tak jak to należało, prawda, w becik. I chciała dalej, i w oczach było widać złość. Taką złość w całej towarzystwie, że aż byłem zdumiony. Nie zdążyłem wziąć aparatu i zrobić zdjęcie tej złej twarzyczki. No skąd ta złość? U dziecka, które jeszcze nic nie potrafi, oprócz jedzenia, spania, więc czynności fizjologicznych zupełnie. A więc to w nas jest. Po prostu jest. Tego nie trzeba urodzić, tego nie trzeba pielęgnować. To jest.
A to, co jest z ducha Izaaka, to musi być poczęte. I miłość musi być poczęta, wychowana, prawda, i dojrzała. To samo z radością, spokojem, z cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością, łagodnością, opanowaniem, wstrzemięźliwość. Tu chodzi o opanowanie, chodzi o samokontrolę. To jest ten wyraz, samokontrola. To wszystko trzeba począć, przyjąć nasienie, obumrzeć, urosnąć, dojrzeć. I teraz właśnie, gdy my nie chcemy żyć w niewoli Ismaela, nie chcemy być posłuszni Hagar, nie chcemy być jak Ismael, synem niewolnicy, a chcemy być jak Izaak. Gdy chcemy teraz wypędzić Ismaela, ale nie możemy go terytorialnie wypędzić, przecież to ja jestem tym Ismaelem też. Co zrobić? I stąd dylemat, kochani. Dylemat wszystkich czasów, wszystkich filozofii. Co zrobić? I są różne drogi, różne sposoby. I nikt tego nigdy nie opanował. Każdy system byłby szczęśliwy, polityczny system byłby szczęśliwy, gdyby miał takich ludzi, jakich rodzi Chrystus. Z tym, że gdyby jeszcze byli do tego na przykład ateistami. Ateiści są szczęśliwi, gdy mają takiego pracownika jak ty, jak ja. Są szczęśliwi, bo wiedzą, że nie ukradnie, że będzie uczciwy. No, oni są zadowoleni i nawet stawiają na odpowiedzialnych stanowiskach tych ludzi i żałują, gdy odchodzimy. Ale właśnie jak to pogodzić, żeby właśnie ten człowiek był ateistą i właśnie był taki? Nie ma sposobu. Tego Marx nie wymyślił. Tego nikt nie wymyśli. I też jest problem, że chrześcijanie świata też i nie uzdrowią. Nie, nie łudźmy się. Jak ktoś by marzył o tym, żeby nasz cały Kraków był chrześcijański, wierzący, żeby ktoś z nas był prezydentem miasta i w ogóle... Nie ma siły. Nie ma. Na ziemi nie ma siły, żeby chrześcijanie uzdrowili społeczeństwo. Chrześcijanie, czyli uczniowie Chrystusa. Nie ma siły. Bo świat jest położony w złem i to jest tak, jakbyśmy płyty, ciężkie płyty betonowe ustawiali na bagnie. I one postoją przez tydzień, przez dwa, ale tam wjedziemy jakimś samochodem, oni już zlepanie, musimy nową płytę stawiać. I tak będzie. Nie ma, to trzeba byłoby ten świat zmienić. Dlatego nic dziwnego, że ten świat spłonie i dzieła na nim ludzkie spłoną. Wszystko to się przemieni przez ogień. Nic dziwnego, że Bóg stworzy nową ziemię i nowe niebiosa. No bo nie ma sposobu innego. Bo grzech wszedł na świat. I grzech musi być wypleniony. A póki to się nie stanie w sensie totalnym, a więc też chrześcijanie świata nie uzdrowią. Nie ma siły. I ktokolwiek próbował, to nawet zrobił jeszcze gorzej. Carter kiedyś, gdy liczono na niego, to baptysta był, liczono na niego, jeszcze gorzej zrobił niż ci, którzy no, na religię nie stawiali podczas swojej prezydentury. Gorzej narobił. Tak narozrabiał tam w dziedzinach społecznych, że po prostu ci się nie mogą do dzisiaj pozbierać. Bo jest duża siła nacisku różnych lobby, różnych grup społecznych, które mają swoje interesy. I kto im nie będzie posłuszny, to wtedy też nie podda się wtedy też i to ma reperkusję w czym innym. I, no, i człowiek nie wyrobi. Dlatego lepiej się nie pchać jest na wysokie, prezydenckie, czy to w mieście, czy w państwie stołki. O tych ludzi się modlić. A tam się nie pchać. W twoim zakładzie pracy. Gdy będziesz mistrzem, gdy będziesz kierownikiem, a może dyrektorem, tam masz możliwości działania. I tam cię pochwalą. Chociaż cię nie odznaczą. Ktoś inny weźmie odznaczenia. Ale cię będą chwalić. Będą cię doceniać. Będą cię bronić w sytuacjach, gdy ktoś cię będzie chciał zniszczyć, bo nie pijesz z nimi, albo zrobiłeś porządek. No, czytaliśmy kiedyś chrześcijanie, prawda? Władysław Sierowski, który dyrektorem był zawsze, od skończenia studiów aż po dzień dzisiejszy jest zawsze dyrektorem. Nawet zakładu browarskiego był kiedyś dyrektorem. I tam się tak wybił, że go zrobili potem w zakładach piekarniczych, tam mleczarskich, w całych tam zjednoczeniu. Teraz ma chyba restaurację i w ogóle te społy wszystkie. No i no jest super dyrektorem. Zdobywali pierwsze miejsce. A ten człowiek był zawsze punktualny, uczciwy, niepijący I gdy go chciano zniszczyć, to tam gdzieś wyżej był opór. Wojewoda, prezydent, to Kawucz, jak tam się nazywa w tym Wałbrzychu, prawda? Tam pilnowali. Powiedzieli nie, nie, nie. I się dziwili, skąd ma takie plecy? Żadnych pleców nie miał. Bo gdy trzeba potem było pierś wystawić po jakiś order, to inni brali ordery. Nie on. On to napisał chrześcijaninie, powiedział to, ale mówi, mi na tym nie zależy, na tych, prawda, orderach, bo czeka nas inna nagroda. Tutaj będzie order, prawda? Halleluja. Chwała Panu dla wiernych pracowników. A więc, kochani, możemy uzdrowić swoją rodzinę, swój zakład pracy, czy to, co nam jest podległe, możemy. Ale świata, Polski nie uzdrowimy. Możemy też ludziom pomóc i do nas będzie coraz więcej. No nie chcę już teraz się tu rozgadywać, bo bym dał wam jeszcze przykłady gdzie indziej pewnych mrzonek. Ludzie marzyli, ale ich bieżące, dzieci ludzi bieżących stali się gorsi od tych, którzy żyją na zewnątrz. Dlatego, że się chrześcijaństwa nie dziedziczy. Ismael zawsze będzie Ismaelem, będzie miał swoje uczynki. Izaakiem trzeba być synem obietnicy i osobiście tę obietnicę przyjąć i się narodzić. Tak, kto się nie narodzi, będzie zakałą rodziny i popsuje już tę dobrą koncepcję, którą ktoś sobie kiedyś wypracował i chciałby zrealizować na tej ziemi. Królestwo moje nie jest tego świata. Musimy o tym wiedzieć. I teraz dalej. Przeciwko takim nie ma zakonu. Jak owoc ducha w nas jest, nie ma zakonu, nie ma wąwozu. Ten człowiek jest taki, że nie ma problemu, żeby on cokolwiek zrobił źle. Dlatego, że nim kieruje miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, samokontrola. Nie ma siły, żeby ten człowiek cokolwiek zrobił, nawet go nie trzeba pilnować. No bo nie potrzebuje żadnego zakonu, przepisów, nakazów. Jemu wszystko wolno. On wie, co mu jest pożyteczne, co go buduje, co go nie buduje. On wie. I teraz przyjrzyjmy się rozdziałowi 6, wiersz 15. Ten werset się już powtórzył nam w rozdziale 5. Albowiem ani obrzezani, ani nieobrzezani nic nie znaczy, lecz co? Nowe stworzenie. Lecz stworzony na nowo. Kainektizis to właśnie znaczy. Stworzyć na nowo. Dlatego człowiek się musi stać zerem przed Chrystusem. Zerem się musi stać, by Bóg z tego zera zaczął tworzyć nowe rzeczy. Nowe stworzenie, na nowo stworzony, według Boga. Tu mamy odnośniki, możemy sobie je porównać. I teraz wracając do wiersza 24. Ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swego Ismaela razem z namiętnościami i żądzami swoje ciało. Ukrzyżowali. Ismael tam wisi. I tak musi być do czasu, aż przyjdzie Chrystus. On tam musi być ukrzyżowany z tym, co chce, czego się domaga. On tam będzie podskakiwał, piszczał, jęczał, ale wisi, także nic nie zrobi. Izaak spokojnie wykonuje swoją służbę. Spokojnie owocuje Izaak w naszym życiu. Gdy czasami ten Ismael tam zlezie, aby jedną nogę, albo jedną rękę oderwie, to nam narobi trochę kłopotu, prawda? Wtedy trzeba pokutować, przez pokutę go znów przybić do krzyża. I w ten sposób krzyżować coś tam z otoczeństwa, coś tam z pijaństwa, coś tam z zazdrości, z gniewu. A gdy będziemy krzyżować go, to będzie wtedy rosnąć czy miłość, czy uprzejmość, czy cierpliwość, czy wierność. I w ten sposób będziemy się rozwijać duchowo. Więc 25 jest wierszem opartym na warunku, na przyczynie. Jeśli według ducha żyjemy, a więc jeśli rozmyślamy według ducha, jeśli przeżywamy według ducha, jeśli mówimy według ducha, to też, słucham, praktykujmy według ducha, żyjmy według ducha. To jest takie proste. To jest trudne dla Ismaela. To jest proste i łatwe dla Izaaka. Dlatego nikt, niechaj mi nikt nie mówi, że to jest trudne. Jeśli chcesz, by Izaak żył w twoim życiu, to nie jest wcale trudne. Ale jeśli sobie zakładasz, że Ismael też troszkę pożyje, to będzie bardzo trudne. To będzie wręcz niemożliwe. Od twojej decyzji zależy. Nie od emocji. Od decyzji zależy. Panie, chcę żyć twoim życiem. Panie, chcę być synem wolnym. Chcę być tak jak Izaak, wolny. Chcę mieć owoce ducha. Panie, chcę. I stąd będę pilnował teraz. Jak Ismael piśnie, będzie chciał to i to, to ja przeczekam. Niech chce pokrzyczy, ja prześpię sprawę. pomodlę się, post sobie założę, a niech on krzyczy. Jak trochę go ostudzę, to zapytam, czego ty chcesz, a ty się odezwiesz. Czy w Bożym Słowie, czy w kazaniu, czy gdzieś w jakikolwiek sposób odezwiesz się i powiesz mi. I ja, Panie, postąpię tak, jak chce twój duch, jak ty chcesz. I tego się ucz, bracie i siostro, w drobiazgach życia, w uczciwości, w wierności, w tym, co mówisz, w tym, co czujesz. Ucz się w tym, tu jest mowa o tych uczynkach, ucz się codziennie, a będziesz niezwyciężony. Jak Jezus był niezwyciężony, nic mu nie mogło zaszkodzić, nawet śmierć. Dlaczego? Bo był niewinny. Bo był Izaakiem, nie było w nim Ismaela. Był niewinny, był czysty. Dlatego musiał zmartwychwstać. Napisane jest, musić umrzeć, cierpieć, umrzeć i musi. Ty też będziesz musiał zmartwychwstać, choćbyś nie chciał. Będziesz musiał. Gdy Pan przyjdzie. Chwała Panu za te wasze siostry. Chyba szósty rozdział mówi nam o pewnych obowiązkach. O pewnej odpowiedzialności. Gdy ktoś jest wolny, to ma odpowiedzialność. Wyobraźcie sobie, że się zostali z tego wąwozu wydobyci. Wyobraźcie sobie, że was odpala, gdzie miano was obsmażyć albo oskalpować jeszcze przy okazji wcześniej, że was uwolniono. Czy macie obowiązki, czy nie? Macie, czy nie macie obowiązku jakiejś odpowiedzialności? Zawiadomić tam żołnierzy, kogokolwiek zawiadomić, żeby ich uwolnić. A jeśli za daleko, to samemu uwolnić ich. Czy nie tak? Nawet narazić swoje życie i powtórne uwolnienie, ale wejść tam, by więzy przeciąć i uwolnić. I tu szósty rozdział nam mówi o tego typu odpowiedzialności. Dwa pierwsze wiersze o czym mówią? Jeśli jakiś człowiek, brat w Chrystusie, zostanie przyłapany. Oj, ja nie lubię nikogo łapać, dlatego też nikogo nie sprawdzam. Ale sam wpadnie. Każda rzecz dobra i zła zawsze wylezie na wierzch, czy nie tak? No i trudno. Jeżeli zostanie przyłapany w jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego. Nie mamy go dołamać, prawda, wdeptać, śmiać się z niego, albo tolerować, bo on wtedy jest dla nas dobrym argumentem. Bo ja nie jestem taki zły. Bo są gorsi ode mnie w zborze. My się równamy do Boga, nie do braci i sióstr, prawda? I nam jest smutno, że on upadł. Mamy go poprawiać w duchu łagodności, bacząc na siebie samego, byś sam nie był kuszony. Możemy też łatwo wpaść w tę samą rzecz. Jedni drugich brzemiona noście. Brzemiona to są rzeczy, które nie są grzechem, które nie są jakimś złem, ale są ciężarem. Są ciężarem i ludzie pod tym ciężarem to wyraża nam wóz, na który się wrzuca po kilogramie, prawda, jakieś szmaty czy coś tam po kilogramie. I wóz ma ładowność 3 tony, tam kilogram, 2, 5, 100 to jest nic. Ale wrzucono na niego tych szmat w ilości 4 tony i resory aż piszczą. To jest brzemię. I tak sobie ludzie mogą nabrać. I to życie nam nawrzuca brzemion. I stąd powinniśmy pomóc jedni drugim. Nieść ich. Różne są brzemiona. Czas biegnie, nie mogę tego rozwijać. Następna sprawa. 3-5. Napisane jest, abyśmy badali samego siebie. To jest odpowiedzialność. Każdy siebie ma badać, sprawdzać. O tym mówimy przy Wieczerzy Pańskiej. Każdy ma siebie osądzać. Nie ja ciebie, ty mnie. Każdy siebie ma osądzić. Jeśli kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Jeśli ktoś z nas uważa, że jest czymś, a jest niczym, czy zero jest czymś? Czy zero jest czymś? Czy to jest liczba wartościowa? 100 zer, to jaką daje wartość? Więc czy jesteś czymś? Czy ja jestem czymś? Z łaski jestem tym, czym jestem. Czym jestem? Zerem, 5 zerami, 8 zerami. No i co? Co jeszcze można wyliczyć? 14 zer. No i co jeszcze wyliczymy? Jezus przede mną dopiero daje wartość tym zerom. A więc jeśli ktoś mniema, że jest czymś, gdy jest niczym, oszukuje siebie. I to nie jest teoria. To trzeba naprawdę przeżyć. Zdaje się, że ktoś we wtorek powiedział, bo odkrył takie słowo, że wiedza nadyma. Tak. Wiedzę jest dobrze zdobywać. Dobrze, ale ona nadyma. Zawsze człowiek się czuje taki nadęty, prawda? Bo poznał. Uświadomi, że miłość buduje. Więc wiedzę zdobywaj. Potem Pan cię przekłuje, żeby tam się gazy zrobiły jakieś, prawda, żeby uszły te gazy. Troszeczkę oklapniesz, ale coś tam dostało. I teraz miłość to uruchomisz. I to będzie fantastyczne. I potem znów tam coś nabierze, znów tam Pan się przekuje cierniem, prawda, w boku, jak u Pawła było. I znów oklapniesz, i znów prajesz czyn. I ten sposób. Nosząc brzemiona jedni drugich, usługując darem, jaki mamy, wypełniamy zakon Chrystusa, nie Mojżesza. I niech każdy bada, czwarty wiersz, własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównywaniu z drugim. I to jest bardzo ważne. Nie porównujmy się z drugimi ludźmi. Jak w usprawiedliwieniu, w uświęceniu, tylko z Bogiem zawsze będziemy czuć się bardzo źle, prawda? Nawet ci najświętsi się czują źle. Ale on nas usprawiedliwia właśnie wtedy. To samo i gdy coś robimy, to się nie porównujmy z drugim. Och, nie. Cokolwiek robisz jest oryginalne, jest niepowtarzalne i jest najlepsze. Nie porównuj się. I w ten sposób, gdy się porównasz z Bogiem, będziesz miał chlubę wyłącznie samego siebie, a nie przez to porównywanie. Piotr kiedyś dostał lekcję. Panie, a co z tym? Co ci do tego? Jeśli chcę, bo on został aż do mego przyjścia. Ty chodź za mną. To się obchodzi. I stąd nigdy nie mam i nie zalecam nikomu poczucia konkurencyjności. Cokolwiek robić to, żeby innych przyćmić, żeby tu być najlepszym, żeby się wysforować, żeby... Konkurencja jest dobra gdzie indziej. W Królestwie Bożym nie powinno być żadnej konkurencji. Gdyby w twoim, moim ciele była konkurencja, a gdy jest, prawda, to wtedy jest choroba. Jest rak, który toczy całe ciało. Tu jest współgranie. Współgranie. I palce się nie kłócą, i ucho się nie kłóci. Wszystko jest na swoim miejscu. Bo każdy własny ciężar poniesie. To brzemię, ten ciężar, odpowiedzialność, skutki tej służby i tego, co się czynili, każdy poniesie sam. I ja będę od was wszystkich, jak na razie, najbardziej sądzony, gdy Pan przyjdzie. Bo jak na razie to ja najwięcej nauczę, prawda? Już powoli rosną inni, którzy się zabierają i będą służyć, więc z czasem ja nie będę już... A jak na razie, to ja będę najbardziej sądzony. Dlaczego? Bo ja ciągle nauczam, ciągle pouczam, ciągle wskazuję i ja będę najbardziej sądzony. I ja sobie z tego sprawę zdaję. Stąd też cały czas podbijam swoje ciało w niewolę, bym głosząc innym sam nie był odrzucony. I to jest mój ciężar. Ja poniosę własny ciężar. A ty poniesiesz własny ciężar. Teraz pójdziemy dalej. Wiersz szósty. Odpowiedzialność. Wspieranie nauczycieli Bożego Słowa. Ten, którego się naucza Bożego Słowa, niech się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Czemuż to Paweł mówi do ludzi wolnych? Bo wolny powie, nikt nie będzie mi rozkazywał. Tak mówią wolni ludzie? Czy nie mówią tak wolni ludzie? Gdy jest w więzieniu, no to wie, że ten rozkazuje, a ten musi słuchać, nie? No i koniec. Gdy jest wolny, nikt nie będzie mi rozkazywał, nikt nie będzie mi narzucał, ja wiem, co mam robić. Gdy dawniej była dziesięcina, to wiadomo, że był nakaz, prykaz, trzeba było robić. Teraz nie ma nakazu. Mogę nic nie dać. Może nic nie dać? Może nie dać. Czy do zboru musi chodzić? Nie musi chodzić. Czy Biblię musi czytać? Nie musi czytać. Czy się musi modlić? Nie musi się modlić. Czy coś może dać? Nie musi dać. Kto kogo zmusza i narzuca? Czy ja kogokolwiek zmuszam? Czy ja mogę zmusić? Nie mamy żadnych możliwości zmuszenia. Żadnych. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu, abyście byli biedni wtedy. Ale jest odpowiedzialność. Wolny człowiek, który docenia tego, który go wyzwolił, który jest mądry, wdzięczny. Panie, wyzwoliłeś mnie. Panie, co chcesz, abym ja teraz zrobił z wdzięczności? Panie, jak tam byłem spętany, ja marzyłem o pracy, marzyłem o działalności. Panie, ja teraz jestem wolny. Panie, ja teraz chcę zrobić, ale nie chcę zrobić głupstw. Panie, powiedz, co mam zrobić. I wtedy Bóg kładzie na serce. Nie będę teraz mówił o służbie, tylko o tym aspekcie wolnym. Znaczy, o tym jednym aspekcie. Widzisz, moje są góry i lasy, moje są wszystkie kopalnie złota i rudy i tak, wszystko to, ale to ludzie tym obracają. Narody to posiadają. Widzisz, ja muszę posłać ludzi do głoszenia Ewangelii, nie aniołów. Łatwiej byłoby z aniołami, ale ludzie mają głosić ludziom. I widzisz, ja z nieba też pieniędzy nie wysyłam. Ja też to wszystko, co jest potrzebne, Słowo Boże jest za darmo. Ale kubki, w których to Słowo Boże jest, ta woda, kosztują. Więc musi to. Więc jest zasada, aby dawać. Aby dawać to, co należy do mnie. A Panie, co do Ciebie należy? Jeszcze kiedyś był taki Melchisedek. Przed Mojżeszem, za Abrahama żył. Abraham, gdy żył też. I właśnie wtedy ten Melchisedek, to jest król sprawiedliwości, tak brzmi jego nazwisko, imię, otrzymał dziesięcinę od Abrahama z tego, co on zdobył. Czyli dziesięcina była już wtedy, jeszcze gdy Abraham był. A więc moje byłoby dobrze, gdyby było 10% twojego dochodu. I to nie jako nakaz Mojżesza. Tak obrzeska później Mojżesza. Nie. Jako coś dobrowolnego. To byłoby dobrze. Jeśli Pan nam to powie, powinniśmy to zrobić. Jeśli Pan nam tego nie powie, nie musimy tego robić. Nie musimy wcale tego robić, naprawdę. Nikt o tego nie żąda. Jeśli Pan powie, to możemy to robić i powinniśmy nawet. I potem skreślamy ze swojego dochodu, prawda, zaraz 10%. I to jest dla sprawy Bożej. A potem składamy ofiary. Ofiary tym, z tego, co posiadamy, tak jak czujemy w danej chwili. I to jest właśnie nakaz, aby ten, kto głosi Boże Słowo, korzystał z dóbr, które produkuje ten, którego się naucza. Dalej, myśl już taka ostatnia, od 7 do 10 wiersza, trwanie w dobrych czynach. Odpowiedzialność polegająca na trwaniu w dobrych czynach. Jest tam mowa, że człowiek ma siać dla ducha, będzie żął żywot wieczny, nie dla ciała. Ma siać, czyli dobrze czynić, ale z duchowej motywacji dla duchowych spraw. I ma nie ustawać, bo będzie żął we właściwym czasie. I póki mamy czas, dobrze czynimy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Dlatego jestem wdzięczny braciom i siostrom, którzy sami, ja nawet tylko tu wpadałem na 5 minut, tylko przyjrzeć się, to zrobili. Zobaczcie, jak zrobili ładnie. Nawet posprzątali, sami mężczyźni to robili, zdaje się, sprzątali tutaj. Szorowali, to było strasznie zabrudzone. I zdążyli ten za 5-6 już to zrobili, zdaje się, nawet o 6. Nie? Chwała Panu. Że mają zapał, mają chęć. I robili dla kogo? Dla Ciebie? Dla mnie? Dla zboru? Dla Niego robili. Dla Niego. Chwała Panu. I to właśnie jest wspaniała motywacja. Tak powinniśmy zawsze postępować. Robić to dla Niego. A wtedy będziemy robić rzeczy najlepsze. No i już na koniec chluba chrześcijańskiej wolności. Wiersz 12 do i 13 mówią nam o ludziach, którzy chcą się chlubić z Twojego ciała. Chcą się chlubić dlatego, że cię zmusili do takiej czy innej nauki. Ale Paweł mówi dalej, 14 wiersz, co zaś do mnie, ja się nie chlubię z tego, że wy jesteście po mojej stronie. Ja się nie chlubię z niczego, tylko z krzyża Jezusa Chrystusa. Bo przez ten krzyż dla mnie jest świat ukrzyżowany, a ja dla świata. I przez chwilę chcę wam coś powiedzieć. Symbol krzyża. Tutaj ma być też krzyż, tylko na razie go nie widać, bo ten ekran wisi, a on będzie spuszczany i ściągany. I tu będzie taki właśnie krzyż z tych jasnych desek. Symbol chrześcijaństwa. Ja sobie wyobraźcie, bracia i siostry, że symbolem chrześcijaństwa byłaby szubienica. Jeszcze. Czy chlubiłbyś się tym, nosiłbyś tutaj i wszędzie byś wieszał? W szubienicę dzisiaj? Proszę bardzo mi odpowiedzieć. Krzyż dla tamtych ludzi był szubienicą. Był okrutnym i haniebnym miejscem straceń. Z krzyża się gorszono. Zgorszył się Piotr z krzyża Jezusa Chrystusa? Zgorszyli się Żydzi? Wszyscy byli zgorszeni, że Mesjasz poszedł na szubienicę, na haniebną śmierć. Nie na ścięcie, jak Rzymianin, porządny Rzymianin, lecz na szubienicę, haniebną śmierć. Grecy szukali mądrości i się zawiedli. Żydzi szukali cudów i się zawiedli. Krzyż stał się zgorszeniem. A Paweł mówi, a dla mnie jest chlubą. A ja się chlubię z tego, co jest hańbą dla świata. Bo przez ten krzyż, nie przez znak, nie. Przez to, co Jezus na Golgocie uczynił, ja umarłem dla świata. I teraz świat mnie tam, prawda, łechce, tak, ten Maciek, prawda, który leży na desce i podskoczyłby jesce, prawda, gdyby mu zagrali. I leży i świat go łechce, a Paweł ani drgnie. Mówi, to mnie nie interesuje. To mnie nie interesuje. A co się interesuje? A, tak, teraz już, tak, mnie interesuje. Wiecie co, ja się bardzo lubię modlić i z Bogiem rozmawiać. Ej, daj spokój, takie. Gdybyś poszedł, wypił sobie, potańczył. To takie, tak. Właśnie gdy się nawróciłem, gdy właśnie kolega mi mówi, no co, Kazik, idziemy grać? A ja mówię, nie, na granie już nie pójdę. Dlaczego to? Tak się zdziwił. I wtedy dałem krótką odpowiedź. Bo tam już nie znajduję żadnego zadowolenia. Taka cisza zaległa. Bo powiedziałem prawdę. Powiedziałem prawdę, ale no co robić? No w sobotę wieczorem, no tylko grać. I właśnie, bo człowiek ma coś lepszego. Ja umarłem dla świata, a świat dla mnie jest ukrzyżowany. Nowe stworzenie. I tak już kończąc. Pokój i miłosierdzie nad wszystkimi, którzy się tej zasady będą trzymać. Pokój i miłosierdzie. Pokój, czyli, jak to mówiliśmy, co to jest ten szalom? Czysty umysł, zadowolone serce i, pamiętacie? Zdecydowana wola. A więc takie wnętrze dla wszystkich, którzy się będą trzymać tej zasady wolności w Jezusie Chrystusie i miłosierdzie, Boże miłosierdzie, Boża przychylność. Łaska naszego Pana niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. I tak, dzięki Bogu, zakończyłem ten list do Galacjan. Liczę na waszą modlitwę, bo dzisiaj już za godzinę będę w pociągu i przez 8 dni będę w zborach, w 4 zborach w województwie olsztyńskim. Wczoraj dzwonił Czesiek z Stanów Zjednoczonych i Magda Czesiek i ten brat pastor Hiki. Pozdrawiam wszystkich. Ja wasze pozdrowienia też wziąłem w niedzielę, prawda? Życzę wam Bożego błogosławieństwa. Proszę wasze modlitwy, żebym miał dobre wnętrze do służby Słowem Bożym tam w tych zborach, które już przeszło 3 lata oczekiwali na mój przyjazd i wreszcie no już jestem zmuszony, chociaż z wielką niechęcią z racji pracy tutaj, ale też z chęcią, żeby jednak i tam być. I tak chciałem teraz razem wstać i się pomodlić. Podziękować za wolność, a też i teraz w tej modlitwie. Jeśli ktoś jest spętany, jeśli jesteś dzisiaj spętany, bracie i siostro, drogi przyjacielu, nie czekaj. Nie czekaj. Te pęta Jezus może dzisiaj przeciąć. Gdy wyznasz w tej chwili, gdy podejmiesz decyzję, On ci przetnie wszelkie więzy, wszelkie pęta. Podejmij decyzję. On cię uczyni wolnym człowiekiem. A potem zaczniesz rosnąć. Uczynków ciała nie musisz produkować. Nie musisz przywoływać. One są. Zaczniesz rosnąć w owocu ducha. Gdy owoc urośnie, Ismael umrze. Ismael umrze, bo miłość pojawi się na miejscu złych chwastów. Bo uprzejmość, łagodność, wierność, opanowanie, samokontrola pojawią się na miejscu wszystkich złych rzeczy. Pozwól żyć Izaakowi w twoim życiu. Postępuj duchem, a Ismael umrze. Duchem sprawy ciała umartwiajcie, abyście żyli. Duchem sprawy ciała umartwiajcie. Tak ważne słowo w tej chwili. Duchem sprawy ciała umartwiajcie. I żyjmy tak właśnie, postępujmy tak, a będziemy niezwyciężeni na tej ziemi. Będziemy zdobywcami dusz i odbierzemy wspaniałość chwały, gdy przyjdzie Jezus po swój Kościół i ciebie weźmie. Czy chcesz zostać na tym świecie? Ludzie mówią o pokoju, ale wystarczy jedna chwila nieuwagi, czyjeś szaleństwo, a świat zginie w okamgnieniu. Gdzie pójdziesz wtedy ty? Ja nie boję się wojny termojądrowej, wojny nuklearnej, nie boję się. A ty się boisz? Ja nie drżę, co będzie z moimi dziećmi, co będzie z moim domem. Nie boję się niczego, bo Chrystus powiedział, w okamgnieniu będziemy pochwyceni, porwani w okamgnieniu na powietrze i będziemy zawsze z Panem. Halleluja! O, właśnie dzisiaj możesz wolność tę obrać i weź ją dzisiaj, nie czekaj, gdy będziesz spętany, przywiązany do pala życia w tym świecie. Kościół będzie porwany, a ty zostawiony. Sam, przeraźliwie sam, bez zboru, bez Bożego Słowa i bez Ducha Świętego. Sam, zdany na samego siebie. I teraz, gdy nie masz sił, gdy jest i zbór, i Boże Słowo, i Duch Święty, nie masz sił, co będzie wtedy? Powiedz, wszystko mogę w Jezusie Chrystusie. Obieram wolność. I teraz biorę wolność. I chcę.